Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ekscelencjo, księże Adamie, drodzy księża, bardzo dziękuję, siostro. Bardzo dziękuję za to, że dajecie mi dzisiaj możliwość bycia po raz pierwszy we Włocławku. No, człowiek ma siwą głowę, a jeszcze w tylu miejscach pięknych nie był. Chciałbym to zaproszenie tutaj do naszego kapłańskiego grona wykorzystać, żeby spróbować przedstawić, podzielić się, nakreślić kilkoma takimi pociągnięciami pędzla, szkicem, odpowiedź na pytanie, które teraz bardzo często jest wywoływane sloganem dotyczącym tego, że Kościół przechodzi w tej chwili przez fazę synodalności, idziemy razem. Synodalność staje się czasami, jak się dowiadujemy, pewnym elementem konstytutywnym Kościoła i im więcej się o tym mówi, tym więcej pytań się budzi w nas, dlatego że dla niektórych też to określenie, które jest niejasne, które jest niedefiniowalne, może też być pewną zasłoną dymną, która ukrywa coś, co powinniśmy lepiej odkryć, lepiej wyczuć, mieć oczy otwarte, co się dzieje z naszym Kościołem. Jeśli idziemy razem, jest takie założenie, to dokąd idziemy? I w jakiej sytuacji się znajdujemy? Na pewno wielu z nas, a też wielu świeckich w Kościele, wielu komentatorów zauważa, że mamy do czynienia z pewną radykalną zmianą klimatu w Kościele. Ci, którzy żyją przynajmniej tyle, co ja, to zdają sobie sprawę, jak radykalnie zachodzą te zmiany i ten dzisiejszy klimat, atmosfera w Kościele, zamętu, niepewności, zakłopotania, pewnych bardzo szybkich zmian zachodzących, propozycji, których często etiologii, czyli pochodzenia źródła, nie jesteśmy w stanie ocenić, opisać, szuka się jakby na to uzasadnienia. Co mogłoby być powodem, co mogłoby być powodem tego właśnie dzisiaj zamętu w Kościele, czy powodem tego wszystkiego może być, niektórzy upatrują winę tego wszystkiego w, jak to niektórzy mówią, zaskakującym, kontrowersyjnym pontyfikacie papieża Franciszka, czy może niektórzy bardziej winę przypisują zaskakującej decyzji papieża Benedykta o swojej rezygnacji, o abdykacji w 2013 roku. A może łatwiej byłoby jeszcze winę przypisać papieżowi Janowi Pawłowi II, który, jak niektórzy usiłują dowodzić, może nie był tym, za kogo go mieliśmy. A może wina tkwi w samym Soborze Watykańskim II, gdybyśmy go nie zwołali. Gdyby poprzednie pokolenie go nie zwołało, może byłoby o wiele lepiej. Może bylibyśmy w innym punkcie. Ale czy to wszystko, czy zastanowienie się właśnie nad tymi punktami da nam więcej światła? Na pewno mamy dzisiaj do czynienia z pewnymi wstrząsami, które wpływają na nasze samopoczucie. I także na gorliwość, czy duszpasterską, czy misyjną, dlatego że bardzo często dzisiejszy efekt tego, że niektórym, przepraszam za kolokwializm, opadają skrzydełka, jeśli chodzi o przekaz wiary, to jest fenomen, który dotyka nas księży, dotyka misjonarzy, dotyka rodziców, przed którym jest zadanie przekazu wiary, ten uwiąd, brak odwagi bardzo często związany jest nie z tym, że ktoś komuś brakuje dobrych chęci, czy mu brakuje gorliwości. To nie to. Raczej to, że mamy subiektywne, indywidualne poczucie tego, że nie wiemy, na czym stoimy. Dzisiaj można byłoby szukać głębiej, dopatrywać się na pewno przyczyn tego stanu niepokoju, pewnego wyczekiwania także, co się będzie działo, niepewności, w którą stronę idziemy. w propozycjach, które wychodzą też z niektórych krajów, Niemcy, Walia, Anglia, Hiszpania, Belgia, Holandia, niektóre rejony Francji, Stanów Zjednoczonych, a więc te propozycje, które są związane z naciskiem albo także pewną formą wymuszania w Kościele katolickim zmian, a więc kwestia władzy w Kościele, równego dostępu wszystkich do władzy. Coraz częściej słychać propozycje, które już wybrzmiały w dokumencie, który został opracowany w czasie trzeciej sesji tzw. niemieckiej drogi synodalnej na początku 2022 roku, czy w 2021 roku jeszcze wcześniej, wytycznych synodu Walii i Anglii, na przykład właśnie taki, że skoro wszyscy powinni mieć równy dostęp do władzy i do urzędu w Kościele, wówczas trzeba z jednej strony wzmacniać poczucie godności chrzcielnej każdego ochrzczonego, z drugiej strony pomyśleć, tak jak właśnie Walijczycy zaproponowali, jakąś formę powolnego demontażu sakramentu święceń, odchodzenia od tego. Czy kwestia święcenia osób żonatych, czy diakonatu, a w dalszej perspektywie sakramentu święceń dla kobiet. Inna kwestia, która jest dzisiaj tematem wielkich debat, dyskusji, to jest etyka seksualna, małżeńska, podważanie aktualności dokumentów kościelnych, takie jak Humanae Vitae, jak Familiaris Consortio, propozycje przemyślenia na nowo kwestii antykoncepcji. Kolejna kwestia to jest propozycja błogosławienia osób homoseksualnych. To jest efekt też pewnego przemyślenia dotyczącego jakiejś propozycji wcześniej teologicznej, że powinniśmy być uważni w wyszukiwaniu ziaren prawdy i uświęcenia nie tylko w związkach sakramentalnych małżeńskich, ale także w innych alternatywnych formach miłości, no bo przecież Bóg jest miłością. Zdobywa coraz większą popularność właśnie takie myślenie związane z tym, że miłość wszystko wybaczy, miłość wszystko usprawiedliwi, no wreszcie love is love, Mr. President. Myślenie, które przyszło, wtargnęło w naszą mentalność zachodnią razem z rewolucją seksualną i teraz jej wtórną falą uderzeniową, skoro mamy do czynienia także w Polsce, czyli jej fazą transgenderową. Te wszystkie propozycje, te wszystkie zmiany wpędzają nas w pewien niepokój i trzeba byłoby zwrócić uwagę, że za tym wszystkim kryją się pewne przełomy teologiczne. Te przełomy teologiczne można byłoby porównać do pewnych przesunięć tektonicznych w naszym katolickim, chrześcijańskim myśleniu, które prędzej czy później intuicyjnie dobry teolog czy dobry ksiądz to czuje, wie, że mogą doprowadzić do niemałego trzęsienia ziemi. Takim jednym z przykładów takiego właśnie przesunięcia tektonicznego, teologicznego to jest nowa koncepcja, która wychodzi zwłaszcza z kręgów języka niemieckiego, katolickiego, nowa koncepcja rozumienia objawienia się Pana Boga. Objawienie Boga to już nie jest tak, jak do tej pory uczyliśmy, jest zawarte w całości w żywej tradycji Kościoła i jeśli chodzi o samą treść depozytu wiary, wyczerpało się na ostatnim apostole. Mianowicie dzisiaj teologowie bardziej są skłonni do myślenia, do mówienia o tym, że objawienie się Boga dalej trwa, ono się nieustannie kontynuuje i że Bóg wybiera sposób manifestowania, pokazywania nam siebie samego i swojej własnej woli, już nie tak, jak było do tej pory, poprzez tak zwane loci teologici, czyli miejsca właśnie ukazania się Pana Boga. I byliśmy przyzwyczajeni, że jest pewna hierarchia tych tych właśnie miejsc objawiania się Boga, przede wszystkim Słowo Boga zawarte w Piśmie Świętym, potem żywa tradycja Kościoła, potem także tradycja liturgiczna. Natomiast dzisiaj coraz częściej się mówi, że te właśnie dawniej traktowane za pierwszorzędne sposoby przejawiania się Pana Boga trzeba dzisiaj potraktować jako drugorzędne, natomiast na czoło wybijają się inne miejsca, poprzez które przemawia do nas Bóg. Przede wszystkim poprzez najnowsze osiągnięcia nauki i tak zwaną opinię publiczną. I to coraz częściej jest brane pod uwagę. Biorąc pod uwagę właśnie tą zmianę patrzenia na ważność tych miejsc teologicznych, one też są związane z tym, że dzisiaj coraz częściej mówi się, że trzeba spoglądać na znaki czasów, bo poprzez znaki czasów Bóg wyjawia swoją wolę. Jednym ze znaków czasu dzisiaj jest traktowany tak zwany postęp. Postęp jest pojęciem, które jest rozwijane w takich dziedzinach nauki jak ekonomia, jak gospodarka, jak nauki prawne, także filozofia, antropologia, medycyna. I on zakłada, postęp zawsze zakłada pewien aksjomat, to znaczy, że nowsze jest lepsze od starszego. To, co zachodzi później, jest lepsze od tego, co było wcześniej. Jeśli ten sposób myślenia, on się stosuje do tych właśnie dziedzin dotyczących wpływania na tymczasowość, on się ma nijak, jeśli chodzi o kwestię depozytu wiary, czy w ogóle rozumienia wiary w Boga. Dlatego, że w Kościele nigdy do tej pory nie kierowano się kategorią postępu, kierowano się kategorią rozwoju. Mówiło się o rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Święty Wincenty z Lerynu, czy potem także święty John Henry Newman mówili o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, o rozwoju rozumienia jedynego objawienia się Boga, który jest w Chrystusie, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Rozwój to jest zupełnie coś innego. Możemy obrazowo wyrazić rozwój nauki chrześcijańskiej w ten sposób, że prawdopodobnie podczas pierwszego spotkania apostołów w Jerozolimie około 50 roku, czy nawet w domu prywatnym Akwilii i Pryscylii, w której zatrzymywał się święty Paweł w Atenach, prawdopodobnie nie rozmawiano o hipostazach Trójcy Świętej. Ani także nie rozmawiano o rozumieniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Na to potrzeba było pewnego czasu wypracowania pojęć. Do tego służyły sobory, do tego służyła współpraca człowieka z Bogiem, żeby nadać nazwę temu, co już w zalążku było tam, w przepowiadaniu apostolskim. Jakby można powiedzieć, że motorem rozwijania się naszego rozumienia Słowa Bożego i woli Boga, doktryny chrześcijańskiej, czyli pewnym dynamis, który popycha naprzód Kościół i naszą myśl, jest Duch Święty. Dzisiaj natomiast, kiedy zaczyna nam się mieszać rozwój z postępem, to trzeba byłoby powiedzieć, że w postępie jednak, czyli w tym zwracaniu nieustannie uwagi na to, a co nauka, a co opinia publiczna, no właśnie to dzisiaj w efekcie powoduje, że Kościół znajduje się na pewnym rozdrożu. I nauczanie Kościoła znajduje się na pewnym rozdrożu. To wyraził kiedyś jeden teolog protestancki, Jürgen Moltmann, nazywając to Identity Involvement Dilemma, tak po angielsku to nazwał, to znaczy, że znajdujemy się w pewnej sytuacji trudnej, kryzysowej. Dlaczego? Bo ona zawiera pewien paradoks związany z tym, że im bardziej Kościół próbuje otworzyć się na współczesnego człowieka, na nowe środowiska, na miejsca, w których żyją ludzie, do których się czujemy posłani. Im bardziej próbujemy się otworzyć na mentalność współczesnego człowieka, na jego pojęcia, tym bardziej ryzykujemy utratę albo powolne wypłukiwanie się naszej tożsamości chrześcijańskiej. Ryzykujemy, że się rozpłyniemy. Natomiast im bardziej będziemy dbali o jakość naszej doktryny, bardziej będziemy się koncentrowali na naszej tożsamości, tym bardziej ryzykujemy utratę języka i możliwości porozumienia się ze współczesnym światem. Jesteśmy tu. Tutaj dzisiaj Kościół się znajduje na pewnym rozdrożu. Czy mamy być solą dla ziemi, tak jak mówił Chrystus, czy mamy być słodzikiem? Szukając porozumienia ze współczesnym człowiekiem, próbujemy się przypodobać jego gustom, trafić w jego ulubiony sposób myślenia. Czy będziemy się kierować Duchem Świętym w tym, co Bóg chce ze swoim Kościołem, czy będziemy kierować się Duchem Świata? Proszę zwrócić uwagę, że jest symptomatyczne, że na ostatnim synodzie w październiku w głosowaniu, jeśli chodzi o brzmienie dokumentu końcowego, przepadła propozycja, żeby tam w jednym miejscu pojawił się Duch Święty. Głosowano, żeby pozostawić tylko słowo Duch. Więc mamy jakby nacisk różnego rodzaju mentalności, różnego rodzaju sposobu myślenia. To jest właśnie jeden z przykładów tego przesunięcia tektonicznego. Drugi pochodzi z naszego stosunku i rozumienia wizji człowieka, tak zwanej antropologii chrześcijańskiej. Otóż czasami niestety to znajduje w wywiadach przeprowadzanych nie tylko przez teologów, ale także przez niektórych kardynałów, Bogu dzięki niepolskich. Mianowicie taki sposób myślenia, taka sugestia, jakoby założenie, że człowiek jest w nieustannej ewolucji. Jeśli wychodzimy z takiego założenia, to znaczy możemy powiedzieć, że dzisiaj, niektórzy uważają, twierdzą, że dzisiaj człowiek, jeśli chodzi o tę nieustanną ewolucję, rozwój człowieka, jesteśmy ontologicznie w innym miejscu niż wtedy, kiedy powstawały ważne dokumenty Kościoła, którymi do dzisiaj się posługujemy. To też, jeśli dzisiaj założymy Adam i Ewa, znajdują się ontologicznie w innej sytuacji, w innym położeniu, to w takim razie tamte dokumenty, które mówił Adam i Ewie jeszcze 40, 50, 60, 80 lat temu, już straciły aktualność. Stąd właśnie padają potem propozycje, które nam budzą gęsią skórkę, że trzeba pewne dokumenty napisać na nowo, albo poprawić, albo potrzebujemy sięgnąć po nowe pojęcia. To jest tylko przykład takich właśnie zagrożeń, sytuacji wieloznacznych, wątpliwych, które powodują właśnie ten efekt, o którym mówiłem wcześniej, że zamiast nas uskrzydlać, to nas osłabiają. I to niezależnie od stanu wewnętrznej gorliwości. Co się dzieje z nami? Chciałbym kochanym księżom trochę przybliżyć możliwość rozumienia tego, przez co przechodzimy jako Kościół dzisiaj. Wydaje mi się, że Kościół czekają ciężkie czasy. Napisał kiedyś jeszcze kardynał Józef Ratzinger. Jego właściwy kryzys dopiero się zaczął. Trzeba się liczyć z poważnymi wstrząsami. Jeśli chodzi o te poważne wstrząsy, to oczywiście trzeba brać pod uwagę wrogość świata zewnętrznego, do którego jesteśmy posłani. Nie będzie nam łatwiej, będzie coraz trudniej. Znajdujemy się pomiędzy dwiema tyraniami, dwiema dyktaturami. Jedna obłąkańcza, nacjonalistyczna, która łączy myśl militarną i polityczną z fantazjami typu religijnego, mistycznego. Mam na myśli to, co wywołuje w tej chwili krwawą, bolesną wojnę na wschodzie. A z drugiej strony mamy także do czynienia z dwiema dyktaturami, które biorą górę na zachodzie. To jest fundamentalizm religijny, który dopóki jest w mniejszości w naszym społeczeństwie, jeszcze nas respektuje, ale kiedy przejdzie do większości, sytuacja się zmieni, a jednocześnie także ogromny i wzrastający ciągle totalitaryzm liberalny, laicki. Trzeba, to są powiedzmy te trudności czy prześladowania typu zewnętrznego, z którymi musimy się liczyć, ale Papież Benedykt XVI, kiedy jechał do Fatimy w 2010 roku na pokładzie samolotu, powiedział, że Kościół dzisiaj trapiony jest nie tylko tymi naciskami z zewnątrz, ale także prześladowaniami, które wychodzą z jego wnętrza. Co miał na myśli? Miał na myśli dzisiejszy problem wykorzystań seksualnych, grzechów niektórych przedstawicieli Kościoła, którzy nam zbrukali wizerunek kapłana, proboszcza, księdza, koloratki. Ale być może myślał o czymś więcej. Skąd, jakiego charakteru mogą być te prześladowania, które wychodzą z naszego wnętrza? Mogą wyjść spośród nas samych. Chciałbym przywołać tylko kilka takich źródeł. Jednym z nich jest to, co wyraził papież Paweł VI. I to już 7 lat po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II zakończył się ogromną radością, ogromnym entuzjazmem. Uczestnicy Soboru mieli przekonanie, że nie odkryli jakiś nowy kod dostępu do chrześcijaństwa, tylko że rzeczywiście Duch Święty był z nimi. I to wiązało się z pewną euforią, ale ta euforia została nagle potem zakończona i już papież Paweł VI na spotkaniu z seminarzystami Seminarium Lombardzkiego 29 czerwca 1972 roku powiedział coś takiego. Moglibyśmy powiedzieć, że przez jakąś tajemniczą szczelinę, ale nie, ona wcale nie jest tajemnicza. Przez jakąś szczelinę do Kościoła Bożego wdarł się dym szatana. Pojawiło się zwątpienie, niepewność, kłopoty, niepokój, niezadowolenie, kłótnie. To mój Ojciec Święty na myśli. Temu samemu, to samo potwierdza wielu różnych innych mistyków chrześcijańskich, choćby ksiądz Ottavio Michelini, wielki kapłan maryjny. Co papież Paweł VI mógł mieć na myśli, mówiąc o dymie szatana? W Piśmie Świętym dym pojawia się w około 50 miejscach. W większości, w prawie wszystkich niemalże przypadkach, dotyczy chwały Boga, uwielbienia Boga. Chodzi o rodzaj oddawania czci Bogu jedynemu poprzez dym kadzielny i dym z ofiar ze zwierząt, jako słodko pachnąca ofiara. W jednym wypadku mamy do czynienia z dymem, który pochodzi z egzorcyzmowania. To jest w księdze Tobiasza. Tam czytamy: zapach ryby powstrzymał demona i uciekł aż do górnego Egiptu. A Rafał poszedł za nim, związał go tam i unieszkodliwił. Izajasz, kiedy widzi, jest postawiony wobec mistycznej wizji chwały Boga, dostrzega także, że świątynia napełniła się dymem. Także w Księdze Apokalipsy, w rozdziale 8, mamy przedstawienie tej cudownej niebiańskiej liturgii i tam słyszymy: i wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Więc w większości przypadków Pismo Święte dym kojarzy z oddawaniem czy unoszeniem się do nieba chwały Boga, oddawaniem Mu czci, Jego zaznaczaniem Jego obecności. Co zatem Paweł VI miał na myśli, kiedy mówił dym szatana? Otóż trzeba wziąć pod uwagę, że szatan, i to często święci mówili, jest małpą Boga. Bardzo często usiłuje go naśladować. Widać to na przykład w tym, jak egipscy magowie próbują naśladować cuda, które czyni przed faraonem Mojżesz w Księdze Wyjścia, ale także w Apokalipsie. Apokalipsa świętego Jana jest pełna właśnie oznak tego podszywania się pod Pana Boga. Parodia Trójcy Świętej w postaci diabła, antychrysta i fałszywego proroka. Także wizja Kościoła, Nowej Jeruzalem, oblubienicy Chrystusa jest parodiowany i przedstawiany w postaci wielkiej nierządnicy z Babilonu, ujeżdżanej przez antychrysta. Podobnie też to, co zawarte jest w wizji Apokalipsy świętego Jana w 8 rozdziale, czyli chwała Boga, obecność, szekina Boga, która się objawia w liturgii uwielbienia, modlitwie uwielbienia Kościoła, jest rozdział później, w rozdziale 9, sparodiowany przez demona. I czytamy tam coś takiego. I ujrzałem gwiazdę, która z nieba spadła na ziemi i dano jej klucz do studni czeluści. I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni jak dym z wielkiego pieca. I od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze, a z dymu wyszła szarańcza na ziemię i dano jej moc, jaką mają ziemskie skorpiony. To jest ten dym szatana, do którego nawiązywał papież Paweł VI. Szatan jest gwiazdą, która spadła z nieba na ziemię. I ciekawa analogia. Szymon Piotr otrzymuje od Jezusa nowe imię. Ty jesteś Kefa, skała, Piotr. I dostaje klucze Królestwa Niebieskiego. W tej wizji apokaliptycznej diabeł otrzymuje nowe imię. Satan. I dostaje klucze do studni czeluści. Obaj, i Piotr, i szatan, otrzymują nowe imiona i klucze. Stąd szatan, można było powiedzieć, w analogii do Piotra, jest papieżem potępionych. Z tego, że szatan jest papieżem dla potępionych, można wywnioskować ze słów Jezusa, który ostrzegał: wy macie diabła za ojca. Gdy Paweł VI mówił o dymie szatana, chodziło mu o, i tutaj cytuję Ojca Świętego, wątpliwość, niepewność, dyskusje, niepokój, niezadowolenie, spory, brak zaufania do Kościoła. W nasze sumienia wdarło się zwątpienie i to wdarło się przez okno, które uchyliliśmy po to, aby nimi mogło przedostać się światło. Kochani księża, ksiądz Adam wspomniał, że jedną z moich pasji, fascynacji jest postać mistyka z Neapolu, księdza Dolindo Ruotolo. Zgłębiam go, studiuję, wczytuję się w niego, próbujemy tłumaczyć. Jednego razu znalazłem w jednym z jego listów z 17 września 1966 roku taki zapisek. Tkwię w nieustannej agonii z racji tego, co się dzieje w świecie i w Kościele. Papież Paweł VI wygłosił 3 przemówienia, demaskując krążące po świecie i Kościele poważne szatańskie błędy, skierowane przeciw Matce Bożej, Eucharystii, prawdom wiary i swoistości tegoż Kościoła. W dusze poświęcone Bogu wstąpił prawdziwy Babilon. Grzechy się wzmagają, nieczystość się rozlewa. W duszach poświęconych Bogu pojawia się apostazja. Z powodu źle pojętych zmian mamy coraz mniej powołań kapłańskich i zakonnych. Jak powiedział papież, przenika nas w pełni duch tego świata. Doznaję tego namacalnie, bowiem w moim posługiwaniu dociera do mnie żywe echo tego Babilonu. Modlę się i płaczę. Moje biedne ciało niknie w oczach i tak to czuję. Ofiaruję Jezusowi moje nędzne zmartwienie i oczy, które z powodu łez, jakie wylewam z racji tych nieszczęść, coraz gorzej widzą. I dalej ksiądz Dolindo pisze. Potrzeba modlitwy i wyrzeczeń, których nikt niestety nie podejmuje. Jedna po drugiej padają podpory, które podtrzymują świat dzięki Kościołowi. Modlitwa, pokuta, czystość, egzorcyzmy przeciw szatanowi, które zdaje się zwyciężać. Pomniejszania w wielu przypadkach nawet szatańskie podstępy podejmowane przeciwko czci okazywanej Najświętszej Maryi Pannie. W katolickich czasopismach kapłani publikują błędy, horrendalne błędy przeciwko Matce Bożej i najświętszym kościelnym tradycjom. Mówi się o dostosowaniu się do naszych czasów, a tymczasem mamy do czynienia z dostosowywaniem się do świata i ducha szatańskiego. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Na Zachodzie prawie codziennie są wystawiane na sprzedaż kościoły, piękne katedry. Kroiło mi się serce, jak się dowiedziałem, że jeden z najsłynniejszych monasterów dominikańskich w Belgii wystawił na sprzedaż zasoby swojej ogromnie bogatej biblioteki i te księgi były sprzedawane na kilogramy. są wytyczane w tej chwili przeciwko znaczącym duchownym pokazowe procesy. No wystarczy wspomnieć tylko to, co zrobiono kardynałowi Barbarenowi za nieuzasadnione do końca zarzuty dotyczące ukrywania pedofilii, które się nie potwierdziły. Rok więzienia. A kardynał George Pell, zrobiono mu pokazowy proces w Australii, który dziennikarze sami nazywali, że przyszedł moment wywarcia zemsty na Kościele katolickim. Było zlecenie na dopadnięcie kogoś, kto jest ważny w Kościele. Opinia publiczna domaga się krwi. Kardynał George Pell w oparciu o przesłanki zostaje skazany na 4 lata więzienia o podwyższonym rygorze. Przebywa tam poprzez 14 miesięcy, wreszcie dopiero przychodzi apelacja ułaskawienia. Pamiętam sam, jak byłem wtedy we Włoszech, jak śledziłem, co gazety zachodnie pisały, to dziennikarze mieli oczy otwarte na to, co się dzieje wokół Pella i mówili, nowa sprawa Dreyfusa. Pamiętacie, księża, sprawa Dreyfusa sprzed ponad 100 laty, kiedy mówiło się, że katolickie środowisko francuskie doprowadziło do ruiny kapitana Dreyfusa za to, że był Żydem i za to, że był homoseksualistą. Teraz przyszedł czas na wendetę z tamtej strony. Dostosowywanie magisterium do dzisiejszego myślenia. Mówiłem o tym wcześniej. Obojętność religijna przy jednocześnie właśnie wzrastających tych z jednej i z drugiej strony fundamentalizmach. Nic dziwnego, że środowiska chrześcijańskie, katolickie, łącznie z duchowymi, mają dzisiaj ochotę, żeby się zamknąć w jakimś miejscu bezpiecznym, getcie. Święta Matka Kościół znalazła się w obliczu kryzysu bez precedensu w całej swojej historii. Antonio Socci, włoski dziennikarz, pisał tak, bolesna, wzbierająca seria skandali, zwłaszcza z wykorzystaniem seksualnym wraz z watykańskim wierzchołkiem, który nie umie temu sprostać, to tylko szczyt góry lodowej ogromnego ducha zagubienia. Największym i najgłębszym dramatem, źródłem bezdennego zamętu wśród wierzących jest ryzyko przeinaczeń w katolickim nauczaniu, które może doprowadzić chrześcijaństwo do apostazji i schizmy. Pozwólcie, że przywołam teraz dwa przykłady takiego właśnie prześladowania od wewnątrz. Skąd się to bierze? Otóż już w 1859 roku francuski historyk Jacques Cretineau-Joly wraz z opublikowaniem swojej książki Kościół Rzymski wobec rewolucji decyduje się za zgodą papieża Piusa IX, zresztą papież mu powiedział, opublikuj to, dokument, który powstał wcześniej w środowiskach włoskiej masonerii. Dokładnie włoski karbonariuszy. Ten dokument ma zresztą nazwę Stała Instrukcja Alta Vendita. Vendita po włosku to jest sklepik albo stragan. To odnosi się do struktury masonerii. Oni są zbudowani w pewne struktury, które nazywają sklepikami Vendita. Natomiast ta instytucja nadrzędna to jest właśnie Alta Vendita. To jest pewien plan, pewien program przyjęty już wtedy, w pierwszej połowie XIX wieku, dotyczący tego, co zrobić z Kościołem katolickim. Dlaczego? Dlatego, że Kościół katolicki ma pewną właściwość, że im bardziej się w niego uderza, tym bardziej się wzmacnia. Krew męczenników zasiewem wiary, zasiewem świętych. Więc co zrobić, żeby poradzić sobie z Kościołem katolickim? Zamiast w niego uderzać, trzeba zmienić strategię, przejąć go, zinfiltrować. I do tego miała służyć pewna nowa religia, która się wyłoniła się wraz w następstwie pęknięcia zachodniego chrześcijaństwa po 1517 roku, po lutrze. To pęknięcie doprowadziło do kolejnych, następnych pęknięć i osłabienie właśnie jedności chrześcijaństwa doprowadziło do wytworzenia się pewnej nowej laickiej religijności, religii, którą się nazywa naturalizmem. Na czym ona polega? Ona jest od podszewki niczym innym jak pewną formą lucyferianizmu. Pamiętacie, księża, że Lucyfer, ten książę aniołów, pełen światłości, kiedy ogłosił swoje non serviam, kierował się zapotrzebowaniem na to, że swoją własną anielską wyniosłą naturą zdominuje Boga, zastąpi Boga. To jest coś przeniesione na grunt ludzkiej natury. Mianowicie, biorąc w ręce ludzką naturę, człowieczeństwo, poprzez manipulowanie tą ludzką naturą trzeba doprowadzić do wytworzenia czegoś, co ludziom pozwoli przekroczyć ludzką naturę. To się nazywa transhumanizm. I w związku z tym człowiek będzie mógł zdominować i opanować ten świat, tą nową propozycję bycia nad człowiekiem. Na przeszkodzie stoi chrześcijaństwo. Na przeszkodzie stoi Kościół katolicki, który w tamtych środowiskach jest nazywany vetus ordo seculorum, czyli stary porządek świata. Trzeba go wymienić i zastąpić novus ordo seculorum, czyli nowym początkiem świata, obalając ten istniejący. Jakie u korzenia tkwi założenie? Że łaska Boga jest bezużyteczna dla człowieka. Łaska nie uzdrawia ani nie doskonali natury, bo natura sama w sobie jest boska. Stworzenie jest boskie, a my musimy tylko dotrzeć do odkrycia pewnego passwordu, kodu dostępu tajemnego, do odblokowania tej właśnie ludzkiej natury. Skoro w tym myśleniu wszystkie religie są równoprawne, a jeśli wszystkie są równoprawne, no to nie ma prawdy obiektywnej. Poprzez rozum, a nie przez wiarę, dokona się postęp ludzkości. I teraz, co znajdujemy w tej stałej instrukcji Alta Vendita? Napisana została przez autora, który się kryje pod pseudonimem Piccola Tigre, czyli Mały Tygrys. Pozwólcie, księże, tylko kilka cytatów z tej instrukcji. Zadaniem, które się podejmujemy, to praca nie na dzień, nie na miesiąc czy rok. To może trwać kilka lat, może nawet całe stulecia. Ale w naszych szeregach żołnierze giną, a bitwa trwa dalej. I następnie. Należy wpierw ukształtować generację wartą królestwa, o którym marzymy. Zostawmy na boku starców i ludzi dojrzałych. Idziemy po młodych. Jeśli to możliwe, nawet po dzieci. W jaki sposób można uwieść dzieci, psując rodziny, publikując książki i poezję, zakładając szkoły wyższe, gimnazje, uniwersytety, seminaria. Na następnym etapie, uwaga, będzie korumpowanie i uwodzenie duchowieństwa. Po kilku latach siłą rzeczy młodzi księża przejmą wszystkie funkcje w hierarchii. Będą rządzić, administrować, sądzić, zorganizują najwyższe zgromadzenia, zostaną powołani, aby wybrać papieża, który będzie rządził. Plan Małego Tygrysa dotyczy stopniowej infiltracji. Najpierw dzieci i środowiska młodzieży, następnie młodego duchowieństwa, aby potem, gdy upłynie odpowiedni czas i młodzi będą awansować, sięgnąć po najwyższe funkcje i instytucje w Kościele. I teraz jeszcze jedno źródło przywołam. Matka Boża, mianowicie w 1610 roku, objawia się w stolicy Ekwadoru, Quito. Przychodzi do hiszpańskiej zakonnicy, misjonarki Marianny de Jesus Torres, która w tym momencie znajduje się w sytuacji konfliktowej ze swoim zgromadzeniem. I Maryja pozostawia Mariannie objawienia dotyczące bardzo kryzysowej, trudnej sytuacji chrześcijaństwa, Kościoła, tylko uwaga, tego, co będzie Kościół przechodził 400 lat później. Więc nic dziwnego, że zignorowano treść tamtych objawień, bo one nie były aktualne. Dzisiaj dopiero, kiedy widzimy, co się dzieje wokół nas, sięgamy, odkopujemy i odkrywamy tamte przesłania Matki Bożej. Maryja zwiastuje, że na przełomie XX-XXI wieku pojawi się potężny kryzys wiary, Kościoła, rodzin oraz tożsamości kapłańskiej. Matka Boża, i to jest dla mnie bardzo ważne, nie straszy, tylko przychodzi poprzez mówienie prawdy wzmocnić nas od wewnątrz. Maria mówi tak: walczcie, jesteście wybrani, jestem po waszej stronie, to minie. Nie załamujcie się, nie zniechęcajcie się, kiedy doświadczycie zgorszenia. I wtedy Matka Boża ujawnia? Cytuję. Szatan wyrządzi krzywdę przede wszystkim dzieciom, aby w ten sposób doprowadzić do zupełnego zepsucia. Co Matka Boża ma na myśli 400 lat temu? Pedofilię? Która wystąpi w śmietance, w elicie naszego społeczeństwa? A może Matka Boża ma na myśli skutki rewolucji seksualnej? To całe przeobrażenie pojęć, które dzisiaj dokonuje się wokół genderyzmu? A może Maria ma na myśli rewolucję elektroniczną? To, że dzisiaj całe pokolenie pada ofiarą skrajnego indywidualizmu przy pomocy małego urządzenia, smartfona. Smartfon zastępuje dzisiaj stół. Tylko kiedyś przy stole ludzie gromadzili się, przepraszam, to jest księdza Adama, gromadzili się, żeby się spotkać, żeby rozmawiać, żeby patrzeć twarzą w twarz. Teraz każdy ma swój stół. Dzięki temu każdy jest konsumentem tego, co preferuje. Jeśli przeniesiemy ten zwyczaj, ten nawyk do Kościoła, rozumiecie, każdy staje się swoim własnym papieżem. Dalej, co mówi Matka Boża? Nieszczęsne dzieci tych czasów z trudem będą mogły otrzymać sakrament chrztu i bierzmowania. Sakrament pokuty będą mogły otrzymać tylko te dzieci, które pozostaną w szkołach katolickich. Diabeł będzie chciał go zniszczyć, posługując się osobami, które mają autorytet. To samo będzie z Komunią Świętą. I dalej jeszcze. Sakrament małżeństwa, który symbolizuje jedność Chrystusa i Jego Kościoła, będzie atakowany i profanowany. Masoneria, która wówczas będzie rządzić, narzuci bezbożne, niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, umożliwiając wszystkim grzeszne życie i zachęcając do wydawania na świat nieślubnych dzieci, które narodzą się w związkach niepobłogosławionych przez Kościół. Duch chrześcijański bardzo szybko upadnie, a cenne światło wiary zgaśnie, aż dojdzie do prawie zupełnego zepsucia obyczajów. Skutki świeckiego wychowania doprowadzą do zmniejszenia się liczby powołań kapłańskich i zakonnych. Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, w 1981 roku pisze list do kardynała Carlo Caffari. Caffari jest najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II w kwestii małżeństwa, rodziny, ochrony życia. I kardynał Caffari odsłania treść tego listu, co tam Łucja napisała, słysząc od Matki Bożej, do ostatecznego starcia między Panem a Królestwem Szatana dojdzie na polu rodziny i małżeństwa. Proszę się nie lękać, nawet jeśli ten, kto przyczyni się do świętości małżeństw i rodziny, będzie nieustannie zwalczany i znienawidzony na wszelkie sposoby, bo chodzi o zasadniczy element. Zapytano się wtedy ojca świętego Jana Pawła II, co to znaczy ten zasadniczy element? A Jan Paweł II odpowiada, to jest jasne. Uderzenie w małżeństwo jednego mężczyzny, jednej kobiety dotyczy uderzenia w obraz i podobieństwo Boga w człowieku. Jeśli to jest miejsce, poprzez które Bóg chce się wyrazić, fakt, że stworzył nas mężczyzną i kobietą, w takim razie forma zniwelowania różnicy, przepraszam za kolokwizm, wygumowania z nas tożsamości męskiej i kobiecej doprowadzi, ma na celu pozbawienie człowieka tej więzi z Bogiem, jaką jest obraz i podobieństwo. I jeszcze pozwólcie na koniec Matka Boża z Quito. Demon subtelnie wślizgnie się do ognisk domowych, by szerzyć swoje nauki, niszcząc niewinność dziecięcą. Demon będzie chełpił się i pożywiał delikatnymi sercami dzieci. W tych nieszczęsnych czasach zło uderzy w niewinność dzieci. Doprowadzi to do zaniku powołań kapłańskich. Będzie to prawdziwa klęska. I co Maria sugeruje, podpowiada? Małe wspólnoty religijne. Te wspólnoty będą istniały po to, by wspierać Kościół, odważnie i bezinteresownie pracować dla zbawienia dusz. W nich więc będzie jaśniało posłuszeństwo, pojawią się święci kapłani ołtarza, piękne dusze, w których mój najświętszy Syn i ja będziemy się odbijać. Będą one niczym piękne kwiaty i owoce heroicznej świętości. Przeciwko tym duszom bezbożni wytoczą brutalną wojnę, obrzucając ich oszczerstwami i kalumniami. I Maryja jeszcze dodaje w innym miejscu, to zawsze na mnie robi wrażenie, w tej największej potrzebie Kościoła zamilkną ci, którzy powinni mówić. Kochani, kończąc, konkludując już, wystarczy tego, co robić. Bo to, co mnie osobiście dodaje odwagi zawsze, kiedy biorę udział w tych walkach w wojnie cywilizacyjnej, czy to na poziomie debat, dyskusji, konfesjonału, duszpasterstwa, ewangelizacji, mediów, to zawsze mi pomaga właśnie to, co matka powiedziała w Kito. Tylko nie bójcie się, ja jestem po waszej stronie. To mi bardzo dodaje odwagi. To uświadamia sobie, Maria, jesteś po mojej stronie. I co należy robić? Jestem głęboko przekonany, że trzeba dzisiaj wracać do 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tam Jezus mówił o boleściach związanych z wygasającym tym światem. Tak zwany koniec czasów. Jezus mówi o perturbacjach, o napięciach, o prześladowaniach. I w tym miejscu Jezus mówi do swoich uczniów. Potrzeba, żebyście mieli przepasane biodra i zapalone pochodnie. Czyli sam Pan Jezus czyni aluzję do postawy, którą potrzebowali zająć Izraelici w Egipcie, żeby tamtej nocy Paschy być gotowi wyjść i doświadczyć mocy Boga. Przepasane biodra i zapalone pochodnie. To jest sposób, żeby utrzymywać w sobie siłę nadprzyrodzoną z wysoka do pokonywania bezbożności. W jaki sposób pokonywać zamęt? W jaki sposób dokonywać tego detoksu, czyli uwalniania ludzi od skutków dymu szatana? Jezus sam mówi w tej Ewangelii właśnie w 24 rozdziale. Kiedy mówi o przejawach boleści, potem dodaje, ale to jeszcze nie koniec. A kiedy mówi o tym, że będzie głoszona Ewangelia po całym świecie, wtedy nastąpi koniec. Więc naszym pierwszym i najważniejszym zadaniem jest wrócić do tego, co jest żyłą złota chrześcijaństwa, czyli głoszenie Ewangelii. Papież Franciszek w swojej programowej adhortacji Ewangelii Gaudium napisał, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie najważniejszy jest kerygmat, wszystko inne jest komentarzem. Jeśli zapomnimy o kerygmacie, o przepowiadaniu Chrystusa, Jego męki, śmierci, zmartwychwstania, Jego mocy, Jego przebaczenia grzechów, zwycięstwa nad złem, to jeśli o tym zapomnimy, jesteśmy, to tak jakbyśmy sobie obluzowali biodra i pozwolili, że wygasną nam pochodnie. Głosić Ewangelię, głoszenie, przepowiadanie Ewangelii jest sposobem na to, żeby uruchomić potężny strumień łaski z nieba. I on będzie ogromną pomocą wtedy. I druga rzecz, to jest sugestia Matki Bożej dotycząca małych wspólnot. Proszę zwrócić uwagę, że już dzisiaj katolicy świeccy, którzy przechodzą przez perturbacje w Stanach Zjednoczonych dotyczące symptomu Makarika, zgorszenia, pedofilii, odchodzenia młodych ludzi od wiary, całe pokolenie Z wytatuowane ginie w pustce. Co trzeba robić? No, choćby wziąć pod uwagę to, co Rod Dreher proponuje. Opcja Benedykta. Czyli dzisiaj potrzebujemy tworzyć małe, intensywne środowiska życia wiary chrześcijańskiej. Na wzór świętego Benedykta z Nursi, który stworzył 12 wspólnot na wzgórzach i wokół tego tworzyła się cywilizacja chrześcijańska średniowieczna. My potrzebujemy takich nowych, małych środowisk. Dzisiaj, mimo dobrej woli, dobrej chęci, katolik czy rodzina katolicka, która chodzi w niedzielę do kościoła, do parafii, my, konfrontując się z tą całą falą antyewangelii, przeciwieństwa, nie jest w stanie utrzymać się, nie jest w stanie nie pozwolić się zdmuchnąć. Zwłaszcza jeśli chodzi o młode pokolenie. Takie środowiska intensywnego życia chrześcijańskiego pozwoli na zachowanie skarbów, depozytu wiary, na odtworzenie harmonii wiary i życia i stworzenie środowiska sprzyjającego przekazowi wiary następnemu pokoleniu, dzieciom. Już w 1959 roku Kika Arguello, który mówi, był zainspirowany przez Matkę Bożą. On wtedy usłyszał, trzeba, aby tworzyć małe wspólnoty na wzór świętej rodziny z Nazaret, które będą żyły pokorą, prostotą i uwielbieniem, gdzie drugi człowiek jest Chrystusem. Zakończę tym, co kiedyś opowiedział nam papież Benedykt, jeszcze wspominając sobór. Mianowicie podczas soboru miał okazję spotkać się z jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku i mistyków jednocześnie, Hansem Ursem von Balthasarem. I Balthasar podarował mu książkę. I w tej książce dokonał wpisu, jedno zdanie. I Benedykt mówi, to zdanie mnie inspirowało. Kiedykolwiek będziesz innym głosił Ewangelię, nie zakładaj wiary. Nie zakładaj, ale uobecnij.